Siema ludziska, witamy was w pierwszym inauguracyjnym odcinku podcastu MUWE.pl, który ma wspaniałą nazwę... Tytuł roboczy. Wynika to z tego, że żeśmy bardzo długo bili się o to, jaki tytuł możemy dać naszemu podcastowi.
Momentami prawie wręcz dosłownie się bili.
A efekt był taki, że zostawiamy to w waszych rękach. Na razie jest tytuł roboczy, jak widzicie. Piszcie w komentarzach, dawajcie swoje sugestie. No i co? I od razu macie już wpływ, zanim jeszcze się podcast zaczął.
Tak jest.
Dobra, wypadałoby się chyba przedstawić, co?
Na początek chyba.
Dobra.
Tak.
Ja jestem Tomek Dietrich, czyli Tene. Tutaj jest...
Bartek Dąbrowski, czyli Axel.
Czym się zajmujemy w MUWE? Może na chwilę, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi.
Dokładnie.
Bartuś, mów co.
W zasadzie zajmuję się generalnie wszystkim, czym się tylko trzeba zająć, więc jestem taki człowiek od zadań wszelakich.
Człowiek złota rączka.
Nie da się ukryć. Najczęściej generalnie zajmuję się właśnie przygotowywaniem naszej oferty pod kątem produktów oraz odpowiadaniem na wasze komentarze, które zostawiacie u nas w sklepie.
Bardzo oficjalnie zabrzmiało. Stary. No dobra, to teraz ja coś powiem o sobie. Ja się zajmuję przede wszystkim socialami, czyli jeżeli ktoś wam odpisuje na komentarz i jesteście tym zdenerwowani albo szczęśliwi, albo cokolwiek, to tak, ja jestem tutaj ten winny do bicia. Zajmuję się jeszcze troszkę Instagramem, trochę YouTube'em, innymi fajnymi rzeczami, plus jeszcze kompanią, o której na samym końcu na pewno usłyszycie, ale to już na końcu, myślę, podcastu.
Tak jest.
O czym będziemy gadali?
No, mamy kilka tematów generalnie przygotowanych tak na sam początek, więc mamy nadzieję, że was trochę to zainteresuje.
A na samym początku będzie Nintendo.
I w ogóle.
Nie to, żebym ja akurat aktualnie nie miał żadnej konsoli Nintendo,
żałuję. Ja przepraszam, ja mam Game Boya. Kolora.
Stary. Jeszcze
jeszcze mam. Jeszcze...
Słuchaj, działa?
Oczywiście, jest w takim stanie, że mógłbyś pomyśleć, że to jest nówka ze sklepu. Tak się zadbałem.
Nie pytam, ile za niego chcesz, bo mi go nie sprzedasz.
Zgadłeś. Niestety, znaczy nie przewiduję póki co sprzedaży, ale już był jeden chętny generalnie, więc też.
Nie chcę wiedzieć, gdzie on teraz jest. W każdym razie, tak. Wracając do naszego tematu głównego. O co chodzi? Otóż SNES Classic Edition, czyli ten fajny, odnowiony retrosprzęcik.
Miniaturka SNES-a.
No nie taka znowu miniaturka, jest niby mniejsza, ale całkiem...
Gabaryty spoko, 21 gier w miejsce 30 z mini NES-a, także lekki regres, ale jednak progres, z tego co słyszałem.
4 miliony sprzedanych egzemplarzy.
No to jest...
Dużo, mało, myślisz?
Ja myślę, że w opór, jak na taką zabawkę w zasadzie, która ma być tylko popierdółką przy okazji, ale... No, i tak robi rekrutę.
Taka popierdółka, że przy premierze ludzie się zabijali.
Znaczy wiesz, to wynikało przede wszystkim chyba z tego, że sama Nintendo nie do końca chyba oszacowała, że potrzeba im aż tyle, albo właśnie oszacowali i chcieli falami wrzucić na rynek. Nie wiem.
No ciekawe, albo nie chcą po prostu zażynać swojego Virtual Console. Chociaż czy to masz taki wpływ?
Właśnie wydaje mi się, że nie, bo ta wirtualna konsola to jest jakby produkt inny niż mini SNES. Mini SNES ja myślę, że to jest dla freaków, którzy po prostu kupili sobie kiedyś tam SNESa, bawili się na nim fantastycznie, stwierdzili, o jakie to jest epic, a tutaj nagle dostają miniaturkę z kablem HDMI do podłączenia do telewizora i mogą się wreszcie bawić jeszcze raz, jakby mieli tam te swoje 10-15 lat.
No, patrz stary, to tych freaków jest 4 miliony.
No.
To robi naprawdę wrażenie. Ja sądziłem, szczerze mówiąc, jak te konsole wychodziły, najpierw NES, Classic Mini, tak, teraz SNES, tak, że to będzie sprzedaż, no, milion może, coś takiego.
I to
że...
pewnie obu naraz.
Znaczy, ja wiem, że magia Nintendo, tak? Nintendo tak, jednak...
Tak. No, baza fanboyów na pewno zrobiła trochę swoją robotę. Czyli,
a nawet nie fanboyów, ale wiesz, to też takich ludzi, którzy
bardziej są... casuali, którzy tak na co dzień niekoniecznie, ale tutaj taka, o, ciekawa konsolka.
Albo ludzie, którzy tak kiedyś grali.
Albo ludzie, kiedyś którzy grali, kiedyś grali, a teraz już nie.
Słuchaj, ja sam się zastanawiałem, czy córce tego nie kupić. Tylko, że jak zobaczyłem, zobaczyłem, jak sobie przypomniałem, jakie te gry potrafiły być hardkorowe, to stwierdziłem, że jednak chyba troszkę za młode.
Właśnie o to, co mówiłem, że niby regres w stosunku do NES-a, jeśli chodzi o liczbę, ale progres, jeśli chodzi o jakość, bo tam oglądałem live stream, to tam, słuchaj, są głównie właśnie RPG po kilkadziesiąt godzin każdy, więc nawet
kupa
więcej.
Kupa zabawy.
Kupa zabawy, ale jednocześnie, wiesz, tytuły, które mogą być dosyć wymagające dla takiego dzieciaka. Jednak ja myślę, że... Szczerze, ja bym to rozważał, ale to, co się działo właśnie z dostępnością, a potem jak się pojawiły Janusze biznesu na Allegro i wystawiali po 7-8 stów czy więcej, to nie. To jest dramat jakiś.
Wiesz, no nic dziwnego, że kiedy dostępność była niska, no to i ceny wtedy poszły w górę. To jest naturalna kolej rzeczy.
Oczywiście, tak, zdaję sobie sprawę.
W każdym razie, no zaskoczyła mnie taka popularność tej konsoli. Szczególnie, że...
Trochę tak.
Tak, szczególnie, że to rzeczywiście jest do konkretnej grupy osób targetowane. No ale...
Nie wiem, czy takiej konkretnej.
Ale z drugiej strony też bardzo fajnie radzi sobie Switch.
A, Switch to...
I to jest chyba duże zaskoczenie po tym, co ludzie mówili jeszcze przed premierą tej konsoli.
Wiesz co, trochę narzekania było między innymi na dziwaczny design. Chyba Nintendo samo nie potrafiło się tak dokładnie określić, czy to ma być konsola przenośna, stacjonarna, czy coś jeszcze pośrodku. Więc...
I wyszło coś pośrodku, coś bardzo fajnego pośrodku.
Coś bardzo pośrodku, bo masz zarówno przenośność, przepraszam, masz jednocześnie stacjonarność, z niezłym HD z tego co wiem, i koniecznie też jest to jakby nie patrzeć zabawka typowo imprezowa, więc gromadzisz po prostu masę ludzi i wszyscy mogą sobie popykać w coś.
Ale my jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Mówimy, że dobra sprzedaż, a nie powiedzieliśmy ile. 14 milionów.
14, no to ładnie, już no oczywiście jak na pierwszy rok istnienia na rynku.
Wiesz, i to pierwszy rok
po katastrofalnych
latach z Wii U, które było masakrą.
Tak, sprzedażową i ogólnie nie tylko, chociaż słyszałem głosy, że ludziom się Wii U mimo wszystko na swój sposób podobało.
Ale to było tak jak z Vitą.
Tak.
Wii U stało się popularne wtedy, kiedy zdechło.
Kiedy było mniej popularne,
paradoksalnie. Dokładnie, tak samo teraz z Vitą, jak Vita jest, wiesz... dostępna w zasadzie tylko w obiegu wtórnym.
Jeśli chodzi o nowkę oczywiście, to na pewno, bo ciężko ją dostać, chyba żebyś chciał sprowadzać z Japonii, gdzie no nadal jednak możesz kupić gierki na Witę i...
W Polsce też.
W Polsce też. Oczywiście. I to są japońskie gry.
I to są japońskie... ale my tutaj mieliśmy o Switchu, a nie o Wicie.
Ale lubię
Witę.
Wiesz co, ja powiem ci szczerze, jak dla mnie ona ma przekombinowany design, to znaczy, o ile rozumiem koncept, że to miała być super nowoczesna konsola, tylko pokiego grzyba dorzucono jej ten panel tylny, na który słyszałem tylko i wyłącznie obsobaczenia, że to jest po prostu jakaś padaka, że jak trzymam, bo mam duże dłonie, po prostu to palce mi się ześlizgują i wykonują akcje, których nie wykonywałem. To nie jest do końca przemyślany produkt mimo wszystko.
Stary, tutaj nie ma jakich akcji wykonywać, bo gier, które obsługują ten panel tylny, to są może dwie na krzyż.
Nie, więc po co? Po co to komu? A widzisz, Switch jest skonkretyzowany w formie. Masz Joy-Cony, które możesz połączyć w stały kontroler albo po prostu grać ruchowo. Masz możliwość kupienia zwykłego, typowego pro kontrolera, którym po prostu sobie grasz.
To całkiem
masz,
ładnego.
Tak, i masz pierdyliard innych opcji. No generalnie jak chcesz, to masz czytnik NFS i sobie wrzucasz figurki za Amiibo, co jest uważam naprawdę spoko, bo niektóre z tych figurek są też ładne.
Ale to teraz pytanie, bo wiesz, sprzedaje się jak głupie, tak? No. Ten
tak,
Switch. W wielu krajach słyszałem, że są problemy z dostawami, że nie ma, po prostu nie da się znaleźć.
No, w Polsce ale też bywało trochę problemów.
Ale co sprawia, że on się tak sprzedaje, że on się aż tak sprzedaje?
Wiesz co?
Według ciebie.
Ja bym powiedział tutaj dwa czynniki. Po pierwsze,
dawaj.
Fenomenalne, żeby nie powiedzieć najebiste gry. I po drugie, bardzo dobra polityka, jeśli chodzi o takie ogłaszanie kolejnych elementów, czyli mówią, że będzie płatny multiplayer, ale dopiero po roku od startu konsoli i też starają się trzymać niewysoką cenę. Mówią, że generalnie będzie jakiś tam Nintendo Labo, to już ludzie tworzą memy o tym, że zrobią jakieś niesamowite rzeczy, chociaż to będzie takie w sumie tworzenie zabawek z kartonu, więc się trochę śmieją, ale jednak dosyć pozytywnie. Mówi Nintendo o tym, że będzie jakiś tam tytuł i go po prostu wprowadza i to tytuły, które normalnie nie zaistniałyby ci na PS4 albo X1.
Ja myślę, że Switcha też bardzo mocno promują, bardzo wpływają na sprzedaż wszystkie gry, po pierwsze niezależne, które się na to ukazują.
No dość powiedzieć, że widziałem ostatnio kurczę streama ze Stardew Valley.
No właśnie, chodzi o to, że te gry po prostu mają możliwość się tam pokazać, czy to wydawcy, czy bezpośrednio twórcy, którzy nawet nie są pod egidą żadnego wydawcy, mają chęć się tam publikować.
Ale nawet gigant taki jak Bethesda wydał i Duma
Dokładnie, więc pokazują się też duże gry, ale wydaje mi się, że to akurat jest troszeczkę wtórne, szczerze mówiąc. Bo jednak zauważ, że to się pojawiło po pewnym czasie, bo przecież tak naprawdę na Vita chociażby wspomnieliśmy, przecież była mowa, że na tą konsolę będą się pojawiały gry od dużych wydawców, od dużych twórców przede wszystkim. No, third party, tak? Czyli tworzone nie przez wewnętrzne studia Sony, tylko zewnętrzne. Ale co się okazało? Okazało się, że konsola się nie sprzedaje za dobrze, w związku z czym po prostu to anulowano. A tutaj zauważ, że było dużo takiego czekania, tak? Było poczekanie, zobaczymy jak to będzie działało, a jak po prostu pierdutnęło, no, no to w tym momencie nagle, wow, ale lecimy, wiesz, każdy chce być na Switchu.
Sony ma tę tendencję, że generalnie właśnie zawsze bardzo szybko startuje z takim przytupem totalnym, a potem generalnie ta para z przytupu idzie gdzieś tam im w gwizdek. Nintendo zaczyna bardzo spokojnie, a potem jak nie rąbnie, to generalnie właśnie kończy się tak, że masz Skyrima, że masz Dooma, że masz FIFA najnowszą, że masz coś tam jeszcze, third party i nie tylko, ale zobacz, że nadal jak Nintendo się zabiera za gry, no to nadal je robi bardzo fajne. Splatoon 2 był, z tego co wiem, wychwalany. No Zelda, no to nadal Breath of the Wild ma w sumie, jakby nie patrzeć, chyba najwyższą notę na Metascorze. A jeszcze i widziałem na własne oczy i słyszałem, że Super Mario Odyssey to jest po prostu taki hicior.
Tak, oczywiście. On, nawet nie wiem, czy Mario Odyssey nie ma lepszych not niż Zelda.
Chyba może
mieć.
Ale
nie jestem, nie chcę skłamać teraz. W każdym razie, właśnie, przechodzimy do jednej rzeczy, która możliwe, że była tak naprawdę głównym powodem sukcesu Switcha, Zelda.
Zelda,
która, ponieważ, patrz, nie pamiętam konsoli, znaczy dobra, jestem pecetowcem, czy może dlatego nie pamiętam,
ale to może sobie przypomnimy.
Mimo wszystko się tym rynkiem jakoś interesujemy, tak?
Tak jest.
Nie pamiętam konsoli, która na starcie miałaby tak genialnego Exa. Exa, który by dostawał oceny na poziomie dziewiątki, dziesiątki.
Właściwie to ja też nie kojarzę żadnego. Dość powiedzieć, że Xbox 360 i Gearsy to też jest chwila po premierze samej konsoli.
Tak.
Gearsy stały się system sellerem dopiero już w pewnym momencie istnienia Xboxa.
Tak, a tutaj masz, wiesz, tutaj masz Zeldę, która nie dość, że rewolucjonizowała same Zeldy, bo przecież Zeldy wcześniej nie były aż tak jak Breath of the Wild.
Znaczy nigdy o nich tak epicko głośno też nie było.
Tak.
I nie mówię tutaj ogólnie o fanów czy znawców tematu, ale mówię po prostu zwykły, typowy internet, gdzie po prostu każdy się wypowiada. Zelda rządziły przez długi czas.
Pamiętasz tego newsa? W pewnym momencie była taka sytuacja, że Zeld sprzedało się więcej niż Switchów?
A, coś kojarzę, tak.
Wesolutko, nie?
No. Zresztą nie dziwię się wcale, jeżeli gra ma 9, tam chyba 7 czy 8 w tym momencie na Metacriticu, no to jest rekord.
No to jest już taki poziom, że...
Dla mnie w gruncie rzeczy to jest główny powód, żeby myśleć o tym, żeby wywalić te 1500 i kupić sobie tego Switcha
w najbliższym czasie. Tak jak na przykład dla mnie, jako pecetowca, nie ma zupełnie sensu kupowanie PS4 czy Xboxa.
A Xbox to jest w ogóle już śmieszny temat.
Znaczy mówię, mając peceta, tak? Bo pewnie jakbym go nie miał, to bym był zainteresowany jedną i drugą konsolą.
Jest
natomiast
na to
mając tego peceta, dla mnie kupowanie Xboxa nie ma prawie żadnego sensu. PS4 ma sens pod tytułem Horizon Zero Dawn, w które bym zagrał i tyle.
No właśnie, a mówiąc o Xboxie...
A Switcha?
Tak.
Switcha
ten.
Brałbym.
No, a mówiąc właśnie o Xboxie, no to jakby nie patrzeć, tutaj polityka Microsoftu robi tutaj jakby dziwną robotę, biorąc pod uwagę, że oni w zasadzie z Xboxa chcą stworzyć takiego trochę innego PC, to biorąc pod uwagę, że już słyszałem głosy, że tam jest ten Gaming Pass, czy jak to się
nazywa? Game Pass.
Czy jak to się nazywa, i tak naprawdę masz na PC-cie dostęp do gier z Xboxa, co jest dosyć dziwne.
No tak, znaczy wiesz, no fakt jest faktem, że oni już jeszcze od czasów Matrixa próbują zrobić z Xboxa swego rodzaju centrum multimedialne, można powiedzieć. Chcą, żeby gracze byli cały czas online, tego typu rzeczy. Oczywiście taki Game Pass jest jak najbardziej spoko, natomiast mnie, wiesz co, zastanawia inny news, który pojawił się jakiś czas temu. Mianowicie, że Microsoft zastanawia się, oczywiście to też nieoficjalny
takie
news,
zaznaczmy, głośne myślenie,
tylko raczej gdzieś tam przecieki skądś tam, że Microsoft chce kupić, zastanawia się nad zakupem Electronic Arts lub Valve.
A, to też słyszałem o tym
no
wątku.
I pytanie, co o tym sądzisz? Czy to w ogóle możliwe, prawdopodobne?
Wiesz, sobie przyznam szczerze, jak tak czytałem prasę odnośnie tego, jeśli chodzi o zakup Valve'a, w zasadzie nikt tego nie bierze na poważnie. Nawet jeżeli Valve to jest najważniejszy i najpoważniejszy rywal dla samego Microsoftu, żeby być tym hegemonem, jeśli chodzi o peceta, ale z drugiej strony Electronic Arts, dlaczego by nie?
Ja właśnie powiem ci, że zastanawiam się, czy prędzej elektronicy, czy prędzej Valve, bo jeżeli chodzi o Valve'a, zauważ, że Valve dałby im dużo więcej. mimo wszystko. No, oczywiście zaznaczmy tutaj dla wszystkich naszych słuchaczy, że my tutaj czysto wróżymy z fusów. To jest na bazie newsów, które
nie
są
wiemy
kompletnie niepotwierdzone.
Nic, tak. To jest w zasadzie tak samo, że ja wiem tylko z memów, że generalnie już pojawiają się memy, że Microsoft odstrzeli i tak jak EA odstrzeliwywało kiedyś swoje studia.
Ty to jest... w ogóle z tych memów to wszystko, wiesz, niedługo to będziesz wiedział, że oddychasz z memów.
No, a słuchaj, dlaczego nie w sumie? No dobre mem nie jest zły.
Ale wracając do naszego tematu, tak. To znaczy tak, wiesz co?
Biorąc pod uwagę hipotetyczne podejście, tak jak zaznaczyliśmy na samym początku, bo to chyba warto tutaj jeszcze wspomnieć,
tak.
I ty uważasz, że co, że EA raczej nie padnie? Czy
nie, to znaczy wydaje mi się, że obie są równie prawdopodobne. Ja
tutaj... I równie nieprawdopodobne z drugiej mańki.
Ale wiesz co, właśnie powiem ci, że nawiązuję tutaj do danych, które znalazł, gdzieś tam wygrzebał Kuldan z podcastu Rozgrywka, więc jeżeli jest tutaj jakiś błąd, tak jak dobry redaktor, nie sprawdziłem tych danych, w związku z czym jeżeli tu jest jakiś błąd, to wiecie kogo bić, ale nie, no żartuję oczywiście, nikogo nic się nie bije, tak, bo będzie, zaraz znowu będzie, że zachęcamy do przemocy, come on, nie. Dobra, w każdym razie z tego co wiem, EA jest chyba znacznie więcej warte finansowo niż Valve. Co mnie zdziwiło.
Ciekawe, znaczy, jeżeli by tak faktycznie to znalazło jakieś potwierdzenie, z jednej strony by mnie trochę zaskoczyło, z drugiej strony nie zdziwiłoby mnie to aż tak bardzo.
Wiesz, z Valve jest, to znaczy, wydaje mi się, że kupno Valve byłoby dla Microsoftu idealne, z prostej przyczyny. Kupno EA to byłoby tylko wzrost...
Kupno studia przede wszystkim w dużej mierze.
Tak, znaczy
czy raczej wydawcy, który ma swoje studia, więc po prostu kupno studiów, marki, tak.
Natomiast jeśli chodzi o Valve, to miałbyś tak naprawdę kilka pieczeń na jednym ogniu.
Infrastruktura sieciowa.
Infrastruktura sieciowa, w której Microsoft, jeśli chodzi o Windows Store, leży i kwiczy.
Tak.
Jakby cały interfejs i całe oprogramowanie, jest know-how, gdzie Valve ma to już obcykane na wszelkie możliwe sposoby.
14 lat istnienia, czy więcej.
Ja wiem, że oczywiście ten klient jest momentami przestarzały, nie zawsze działa dobrze, ale come on, no to jest jednak gigant.
Znaczy, Steam jakby nie patrzeć jest tym wyznacznikiem mimo wszystko, tak, jeśli chodzi o jakość właśnie klienta. Teraz w zasadzie tylko GOG może już z nim powalczyć tak na równi, jeśli chodzi o pewną innowacyjność.
Tak, natomiast wiesz, z Valve jest ten, znaczy ze Steamem jest taka kwestia, że gdyby Microsoft zdecydował się na zakup, no to oczywiście strzelam, że Steam by wyparł sklep Microsoftowy. Albo byłby to Microsoft Store, ale po prostu na całych mechanikach Steama.
Ja właśnie nie jestem przekonany, czy Microsoft, który już pewnie wywalił parę ładnych dudków na to właśnie, żeby postawić ten sklep Windows Store czy inny store, że oni się go będą chcieli zamykać nawet
gdyby... To po co ci to do szczęścia?
Wiesz co?
Na Steamie też masz oprogramowanie, na Steamie masz również nawet filmy.
Ja to rozumiem, wszystko ma sens, ale z drugiej strony nie sądzę, żeby to była taka prosta decyzja, a dobra, w sumie to mamy lepszy sklep niż to nasze badziewie, to zamknijmy to nasze badziewie, bo tak.
Ale strzelam, że raczej by gdzieś tam w tę stronę to szło,
prędzej.
Niż w stronę zamknięcia Steama i przeniesienia
wszystkiego. Wiesz, z drugiej strony ja mam dziwne wrażenie, że to nie będzie proste przejęcie, gdyby miało być, choćby dlatego, że ja nie sądzę, żeby sam Steam czy sam Valve był zainteresowany tak po prostu oddaniem swoich aktywów Microsoftowi. Dlatego ja obstawiam, że prędzej EA. Co prawda by kosztowali więcej, ale to tylko krótkookresowo, biorąc pod uwagę, że Valve mogłoby się namyślić i zaśpiewać taką cenę, że sam Microsoft by stwierdził, że odpuszcza, natomiast EA ma jakąś tam określoną wartość rynkową, powyżej której raczej się tak łatwo nie przeskoczy, moim zdaniem.
Ale powiem ci tak, odwołując się znowu do naszych absolutnie niepotwierdzonych danych,
tak jest.
Odwołując się do naszych niepotwierdzonych danych, z tego co widziałem, wartość Microsoftu jest szacowana na 500 miliardów, jeśli się nie mylę. No, oczywiście całości, nie tylko do tej części gamingowej, ale właśnie tu jest teraz ten haczyk. Steam przysłużyłby się nie tylko gamingowi. Steam, jeżeli by całą infrastrukturę mieli przenieść pod swoje skrzydła, tak naprawdę skorzystałby na tym cały ekosystem łącznie z, może nawet przede wszystkim, z Windowsem. Nie mówiąc już o tym, że przejęliby w zasadzie kontrolę nad gamingiem PC-owym.
No prawda.
Czego teraz nie mają. Natomiast
w zasadzie teraz to Valve ma największą kontrolę nad tym.
Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o wartość, to z tego co wiem, Valve jest warte bodaj 5 miliardów, Microsoft 500. Więc nawet jeżeli.
A pamiętasz ile EA ogólnie?
bodaj 35.
35.
Ale od razu mówię, znowu są to dane niepotwierdzone, uh-huh. które zasłyszane, więc jeżeli ktoś, jeżeli zobaczycie, że są błędne, po prostu...
Bijcie Tomka jakby.
Po prostu ostrzegam z góry.
Tak. No wiesz, z drugiej strony te 5 miliardów wobec 500 to wiadomo, że to jest nic, ale to może być taki pojedynek Dawida z Goliatem, że tak naprawdę Valve stwierdzi, a nie... I będziemy niezależni od was. I co nam zrobicie?
No, nie, no tak oczywiście zrobicie. Może być i w tym momencie, wiesz, ja słyszałem, że jeżeli są na razie plotki, to nawet pewnie żadnych dyskusji oczywiście. Nawet o tym nie ma. Ale jeszcze, co by Microsoft zyskał? Raz tą infrastrukturę i tak mhm. dalej. I bardzo dużo zyskałby Xbox. Z prostej przyczyny. Czego na Xboxie nie ma?
Ekskluzywów.
A co ma Valve?
Ekskluzywy.
Jakie? Jak?
Generalnie już abstrahując od tego, że...
Left 4 Dead i Half-Life 3. No, i Half-Life w zasadzie.
Już pomijam oczywiście same gry valve'owskie, które w zasadzie od dawna już jakby nie są traktowane jako oczko w głowie Gabena, ale nie zmienia to faktu, że masz masę tytułów na PC-cie, których nie będziesz miał na innych sprzętach.
Tak, ale wiesz, choćby tutaj, ja nawet patrzę teraz z perspektywy takiej, że...
ale co, że po prostu Microsoft rozwija Valve Gaming Studio?
Znaczy wydaje mi się, że gdyby Microsoft kupił Valve, to nie byłoby tak, jak teraz jest w Valve, że nie pracujemy nad Half-Life'em 3, bo nie, tylko by było dobra, drogie nasze studio, macie hajs, macie czas i chcemy to zobaczyć jak najszybciej.
Poniekąd właśnie pamięta to też jest rzecz. Ta wada niestety naszego rynku, że jakby nie patrzeć, wiesz, twórca, który się zapiera, że nie ma mowy, a nagle, kurczę, przychodzi wielka gruba ryba i mówi może nie, że ty musisz to zrobić. I to czasami jest właśnie największa pułapka tego przemysłu.
Nie jest pułapka, ale z drugiej strony, wiesz, pamiętaj, od kiedy rozwinął się Steam. Tak naprawdę momentem przełomowym dla rozwoju Steama był Half-Life 2. Mhm. Dlatego, że to była pierwsza chyba gra taka wysokobudżetowa i tak dalej, która wymagała do działania Steama. Mhm. I to wymagała, to nie była opcja, tylko musisz mieć już. Mhm. I dzięki temu to był kamień milowy, po którym się po prostu Steam rozwinął.
A tak, potem przeszli kolejni wydawcy.
Dokładnie. Natomiast w tym momencie, gdyby Microsoft, załóżmy, hipotetycznie kupił Valve i powiedział, dobra, tworzymy Half-Life'a 3, tylko PC i Xbox. W tym momencie to mogła być taka karta przetargowa, której Sony po prostu nie ma.
No nie.
I mieć raczej nie będzie tym bardziej, że
już już pomijam sytuację finansową, gdzie tak naprawdę tylko właśnie dywizja Sony odpowiedzialna za PlayStation jest tą rentowną, wciąż jeszcze.
Tak.
Ale wiesz, problemem, jak zauważył rynek, jak zauważyli ludzie już, jak słyszałem, jest to, że właśnie przez to, że Microsoftowi za bardzo z Xboxem się nie chce, to tak naprawdę Sony samo się rozleniwiło i też na tym samo traci, bo po prostu oczywiście. Już nie walczy tak bardzo o portfel i się nie stara, więc oczywiście gdyby Microsoft wrócił do gry właśnie z Xboxem, że jednak dobra, pompujemy dalsze miliardy w tego Xboxa i Janusz zadziała i Janusz coś tam zadziała i ruszy i będzie z kopyta po prostu wszystko ekskluzywy, nie ekskluzywy, może faktycznie Sony by też się zmotywowała, kto wie.
Wiesz, tu jest jeszcze dodatkowa rzecz, mianowicie taka, że wiesz, w Microsoftie tak naprawdę najbardziej przychodowy, z tego co wiem, jest dział związany z oprogramowaniem, wcale nie z grami. Dział Xboxa to jest taka małe coś w środku. Więc tak naprawdę dla Microsoftu...
A wiesz, no jakby nie patrzeć oprogramowanie z prostego powodu, no cały świat działa na Windowsie w dużej mierze.
Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w tym momencie, dlatego uważam, że przejęcie Valve byłoby bardziej moim zdaniem prawdopodobne, ponieważ zyskałby na tym nie tylko Xbox, który dla Microsoftu raczej nie jest oczkiem w głowie.
Nie, absolutnie. I to widać po ich polityce ostatnio.
Ale zyskałby przede wszystkim Windows, który dla nich jest głównym źródłem dochodów.
A tak, i mogliby znowu zrobić tak, że...
I oprogramowanie.
No, tak, z Windowsem 10 przecież już widziałem nawet tak, że masz Minecrafta wpiętego tak głęboko w dziesiątkę, że po prostu odpalasz jednym przyciskiem, już jesteś w Minecrafcie praktycznie podłączony.
Oczywiście, więc wiesz, jakbyś miał w ten sam sposób zrobionego Steama, który by był jakby wbudowanym centrum oprogramowania dla Microsoftu i to nawet już nie tylko gry, ale programy użytkowe, cały jakby sklep, to wszystko, byś to czym miał być Windows Store, tylko jakoś tak mu trochę nie wyszło.
Trochę bardzo, biorąc pod uwagę, że nawet jeżeli masz tam programy na Windows Store, to masz często obostrzenie, że tylko Windows 10, a nadal są użytkownicy, którzy z niego nie korzystają.
Znaczy ja myślę, że te obostrzenia to by Microsoft dalej...
Oczywiście, jeszcze by je rozwinął nawet tym bardziej, ale jakby nie patrzeć... obostrzenia, które są wciśnięte od razu odgórnie, a obostrzenia, które się nakłada z uprzejmym informowaniem, to są dwie różne rzeczy.
No tak. No słuchaj, no to jeszcze jedna sprawa, bo już żeśmy o tym Microsoftie, znaczy o tym Valve trochę pogadali. A co z Electronic Arts?
Elektroniczni? No oni są, jak mówiłeś, podobno warci więcej.
Podobno, zaznaczmy. Podobno. Hashtag dobre redaktorstwo.
Tak, hashtag dobre redaktorstwo, natomiast co, no elektroniczni tak naprawdę niczego moim zdaniem nie stracą, jeśli będą pod Microsoftem. Być może nawet by zyskali to, że ktoś by ich, i mając ich pod butem, sprawiłby, że na przykład by się oni jednak na nowo, jak dla mnie, rozwinęli, bo tutaj zabijanie tych kolejnych studiów, zamykanie, no chociażby fajnie zapowiadającego się, ale według i zbyt liniowego projektu pod tytułem niezapowiedziany tytuł Star Wars, coś tam tworzone przez Visceral Games. Jeszcze polityka, która wyraźnie wskazuje, że oni traktują grę jako usługę, czyli wtopa kolosalna z Battlefrontem 2 na premierę, która odbiła się im taką czkawką, że dopiero teraz jakby wracają do gry. Ja uważam, że generalnie myślę, że... Ja uważam, że EA by tylko po prostu mogło zyskać.
Hasz, tak, język polski.
Polacky.
Tak.
Polacky. Ale to jest moje subiektywne podejście i zdanie, bo oczywiście... Nie wiem, czy są w tym momencie jacyś fani EA, biorąc pod uwagę, że widziałem fantastyczną ankietę, którego wydawcę darzysz większym zaufaniem, Ubisoft czy EA, to Ubisoft zmiażdżyło i EA po prostu 3 razy tyle głosów.
Znaczy, którym mniejszym zaufaniem? Tak?
Większym. W sensie Ubi cieszy się większym zaufaniem niż...
Bo powiedzieli, że EA miało więcej głosów i dlatego to nie grało.
Ubi miało więcej głosów. Ubi miało więcej głosów na tak, że się cieszy większym zaufaniem właśnie niż EA. Czyli już widzisz, jak śmiesznie się ten trend potrafi zarysować w tym momencie.
Tak, no wiesz... Z drugiej strony Microsoft moim zdaniem miałby trochę ciężki orzech do zgryzienia przy zakupie. Z dwóch powodów. Z jednej strony byłby to dla nich świetna sprawa, bo licencje. Tak naprawdę same studia, oni by to mogli dać komukolwiek tak naprawdę.
Oczywiście.
Ale patrz, masz licencję na co? Na Mass Effecta, który owszem miał kiepską Andromedę, ale to zawsze jak jest tylko jedna zła część, to możesz powiedzieć wypadek przy pracy.
Można to naprawić tak? Jeszcze. Tak. No,
dokładnie.
Ale wiesz co, Mass Effect to jest małe piwo przy FIFA. FIFA to jest po prostu no, korona, absolutnie najważniejszy tytuł, jaki tylko EA ma.
A nie mówiąc już o tym, że co też sorry, że tak zajumie jedną myśl, ale właśnie też fajne chłopaki z rozgrywki stwierdzili, że gdyby Microsoft kupił rzeczywiście i powiedział, dobra, to teraz FIFA jest tylko i wyłącznie na Xboxa.
To i na PC to oczywiście.
Tak, to biorąc pod uwagę, że rynek konsolowy, zresztą ogólnie rynek gamingowy, jest obecnie w bardzo dużej części casualowy i duża część graczy kupuje tak naprawdę tylko kilka najbardziej znanych serii, czyli oczywiście FIFA, Call of Duty,
tak, Battlefield.
Co tam jeszcze mogą kupować?
Minecraft.
No, no tak.
Uważam, że Minecraft też... potrafi być taki i taki. Możesz mieć hardkorowe podejście i casualowe, więc to jest gra
tak,
dla każdego.
Tak, oczywiście. No, chodzi mi bardziej o to, że jest kilka takich serii, dla których ludzie to kupują i na przykład kupują każdą FIFA, tak?
A, są fani FIFA.
Znam ludzi, i to osobiście znam ludzi, którzy mają konsolę, mają właśnie na przykład, nie wiem, czy PS4, czy Xbox One i tak naprawdę oni na konsolę nie mają żadnych gier. Oni mają FIFA. Koniec. I tak
też
kupują kolejne, czy na przykład właśnie FIFA i Call of Duty. Koniec. Więc gdyby Microsoft, oczywiście byłby to straszny dick move. Strzelam, że by się posypały na nich takie gromy, że
wiesz,
po prostu...
Jeśli chodzi o gromy...
Ale sprzedażowo...
Tak.
Ale sprzedażowo to byłoby ładnie.
Ale gromy na X1 się sypią w zasadzie od momentu jeszcze przed premierą, gdy pojawił się announcement, że Kinect jest integralną częścią Xbox One i nie da się go odpiąć, oraz że Xbox One, żeby działać, musi być stale podpięty do sieci. Oni potem się z tego rakiem masowo wycofywali, więc to nie byłby pierwszy raz.
Ale to jest tak naprawdę problem z Matrixiem, który schrzanił to kompletnie PR-owo i oni tak naprawdę to powoli pewne rzeczy się wycofują, pewne wprowadzają, ale dopiero Spencer tutaj bardziej... powiedzmy racjonalnie do tego podchodzi i wie, że pewne rzeczy należy wprowadzać stopniowo, a nie robić TV Sports i liczyć na to, że wszyscy się zajarają. Tak? Dobra, ale słuchaj, o Microsoftie już gadamy, a czas leci.
Tak, więc przejdźmy
do kolejnego. To nie było takie płynne przejście, tylko takie po prostu zupełnie pocharatane. No, tak, ale nie
zwłaszcza, że ten najnowszy temat, o jakim chcemy wspomnieć, w sumie nie dało się tak ładnie przejść.
Tak, ale tutaj wiesz co, wydaje mi się, że po prostu krótko sobie powiemy, bo trochę o naszych oczekiwaniach.
Tak.
Kingdom Come Deliverance.
Czekam.
Czekasz. Aha. Dobra, koniec tematu, dziękuję.
Bardzo czekam do tego stopnia właśnie, że ja przyznam szczerze, nie oglądałem najnowszego trailera. Znam tylko generalnie właśnie plotki odnośnie fajnego systemu achievementów w Kingdom Come, że na przykład możesz ukończyć grę jako prawiczek i za to wbijają ci achievementa.
O tym nie słyszałem.
A, no widzisz, a ja wczoraj się dowiedziałem, o tym bardzo interesująca rzecz.
O tym nie słyszałem.
Co nie zmienia faktu, że naprawdę już takie smaczki i takie spoilery, jak ja staram się unikać właśnie do tego, żeby odkrywać grę na świeżo. Wiem tylko, że będzie miała fantastyczną grafikę, miejmy nadzieję, że dopracuję ją do końca. Fantazji, które nie będzie miało smoków. W zasadzie ciężko to nazywać fantazji, tylko będzie to jakby alternatywna historia. RPG bez smoków i bez fantazji. Fajny system walki. Miejmy nadzieję, że sprawdzi się tak dobrze, jak się zapowiada. I ogólnie rzecz biorąc, masa tych rzeczy, które sprawiają, że ja chcę.
A u mnie jest, widzisz, tak trochę odwrotnie. To znaczy, ja najpierw się trochę zajarałem, ale to jeszcze w czasach, kiedy była ta zbiórka.
A kiedy byłeś młody.
Kiedy była zbiórka na grę, to chyba było jeszcze 2012? No, coś takiego? Dawno.
Oni kupią czasu temu na Kickstarterze się sfinansowali faktycznie.
I potem tak trochę mnie ta gra ominęła, coś tam oglądałem od czasu do czasu.
Nie kupiłeś wersji beta generalnie.
Nie. I wiesz co? To znaczy, ja się nie dziwię, bo u nas zresztą na fanpage'u Mówowskim bardzo często ludzie komentują na zasadzie: jestem ciekaw, ale nie zrobię preordera, bo nie wiem, co to będzie.
A z drugiej strony może ktoś jest ciekaw, nie robi preordera, bo remember no preorders, więc może tutaj oczywiście też tak być. Ale tutaj nie zamierzamy narzekać na nikogo, kto tak nie robi. Wiadomo, przy pewnych wtopach absolutnie jest to bezpieczne podejście.
Można to zrozumieć, dokładnie.
I racjonalnie wytłumaczyć.
Natomiast jeżeli chodzi o właśnie Kingdom Come, nie dziwię się trochę, bo dla mnie ta gra jest wielką niewiadomą. To znaczy, to jest gra, która wygląda fajnie, prawda? Aczkolwiek z drugiej strony graficznie, przynajmniej na tych materiałach, nie powala. Nie ma tego walnięcia, że o kurde, muszę to mieć, to jest piękne. Jest spoko, ale bez szaleństw.
Ja mam wrażenie, że ta niewiadoma dla części graczy może wynikać między innymi dla ciebie, jak sam przyznałeś, może wynikać właśnie stąd, że jest to po pierwsze nowy projekt, po drugie nowe studio, co prawda pracują tam weterani z Danielem Wawrą na czele, czyli ojcem mafii, jakby nie patrzeć, ale z drugiej strony, z trzeciej strony, no niewiadome studio plus niewiadomy projekt równa się niewiadomy efekt końcowy, bo można oczekiwać pewnej jakości po Rockstarze, można po Wiedźminie, po CD Projekt Red, można po chociażby serii Assassin's Creed, która pięknie odbiła się od dna. Ubisoft naprawdę zadbał o to, żeby Assassin's Creed
był uwielbiony. Tu ci wejdę w słowo. Właśnie po Assassin's Creed Origins był dlatego taki fajny, ponieważ nikt się po poprzednich Assassinach nie spodziewał, że ta gra będzie taka dobra.
No to właśnie
ludzie się spodziewali, kurde, kolejny Assassin.
Prawda, ale z drugiej strony tutaj Assassin to jednak jest marka, która sobie istnieje. Co prawda ostatnio bywało z nią pewne wtopy, ale wiesz, nikt nie hejtuje Assassina jedynki. Dwójka Ezio Auditore to jest w ogóle klasyk. A przecież Black Flag ludzie bardzo uwielbiali, chociaż mi się nie do końca
pewne rzeczy spodobało,
ale Black Flag właśnie był takim krańcem. Unity, które było dosyć chłodno przyjęte, i Syndicate jakby to trochę podkopały, a tutaj nagle bum, wchodzą oni na białym koniu i w ogóle ocali na biało i mają Assassin's Creed Origins i od razu zachwyt.
Idzie i działa.
Tak
i działa.
Jest.
No ale wracając do tego Kingdom Come, to masz rację, że rzeczywiście jest tutaj
obawa.
Jest tutaj pewna obawa. To znaczy, ja mam też taki trochę dysonans, kiedy patrzę na materiały wideo, bo z jednej strony widzę na przykład fajną walkę, fajne mechaniki. Jeżeli ta walka jest reżyserowana, to mówię, o wow, jak to wygląda. Po czym widzę kolejny gameplay i mam wrażenie, że tam jest po prostu wszystko drewniane, że ta animacja kuleje i tak dalej. Ja nie wiem, czy ja mam ufać jednemu, czy drugiemu, mimo że to są oba gameplaye w teorii, tak?
Jasne.
I wiesz, tak samo grafika, są momenty, są takie, na niektórych materiałach, na gameplayach zaznaczmy, to wszystko wygląda przepięknie. Mówię, kurczę, pograłbym. Potem patrzę drugi gameplay i mówię, nie no kurczę, to jest gameplay, tak jak, z kiedy to jest gameplay? Z teraz? Nie, chyba przed 15 lat. Znaczy nie, 15 to może nie, przepraszam.
Pięciu,
źle powiedziałem. Ale więc dla mnie jest to trochę niewiadoma. Mam nadzieję, że Kingdom Come się naprawdę rozwinie. Znaczy, że to wyjdzie tak, jakie miało być, jakie było obiecane. Na pewno moim zdaniem warto na ten projekt czekać i obserwować. Czy zrobić pre-order? Zależy, kto chce, tak?
Jeśli ktoś nastawia się jak ja na czekanie, że chce, że w ogóle odkąd się dowiedział, myślę, że warto dać szansę.
Tak, oczywiście.
Ale można to zrozumieć. Natomiast wiesz co, jak tak mówiłeś o tym, że właśnie z jednej strony, że to wygląda ciekawie, a z drugiej wielka niewiadoma, bo niby gameplay fajny, niby mechaniki fajne, a z drugiej strony trochę taka drewnianość, tak graficznie też niepewne. Mi się od razu przywodzi na myśl pewien tytuł, czyli PlayerUnknown's Battlegrounds, chyba najgorętszy tytuł minionego roku, zwłaszcza jego końcówki, oraz legendarna już mechanika Battle Royale.
Tak.
Właśnie tak zastanawiając się nad nią, bo wiadomo od chyba wczoraj, czy od niedawna, że Red Dead Redemption coś podobno, dwa, tak jest. Część druga, która oczywiście w zeszłym tygodniu pobudziła pół internetu, mówiąc, że premiera będzie już na dniach, bo na dniach, na miesiącach, ale niedługo,
no, stary,
w tym roku.
Dni to tak trochę
tym,
dużo.
Ale jeszcze w tym roku podobno właśnie.
Kiedy październik jest?
Październik 18, chyba tak. Natomiast na pewno trzeba jeszcze poczekać, ale to już nie jest takie when it's done. Ale ma mieć właśnie też mechanikę Battle Royale.
Przecieki, tak mówią.
Tak, tak mówią przecieki.
Że ma być mechanika Battle Royale, ma być tryb Battle Royale. No i zastanawiam się, co to oznacza, tak? To znaczy, co to oznacza, to wiem, będzie tryb Battle Royale. Natomiast ostatnio ten tryb staje się coraz bardziej popularny.
Tak, w zasadzie oczywiście każda licząca się szczelanka sieciowa musi mieć Battle Royale.
I niektórym to wychodzi naprawdę na dobre.
Dość powiedzieć, że Fortnite.
Dokładnie, bo przecież, no co, było PUBG, oczywiście mechanika Battle Royale była obecna w grach dużo wcześniej, to nie jest żadna wielka nowość, która nagle się pojawiła.
Wystarczy tylko wspomnieć, że PlayerUnknown stworzył najpierw moda Battle Royale do Army i dopiero tak naprawdę,
dokładnie,
z tego co pamiętam, chyba
do Army Trójki.
Tak. I generalnie to dopiero było takim początkiem w zasadzie.
A stąd nazwa, że on się po prostu podpisywał jako PlayerUnknown.
Tak jest.
Czytaj, chyba nie zmieniał po prostu ksywki, bo jeśli
chyba
się nie mylę, to w Armii chyba w momencie, kiedy nie zmienisz domyślnej ksywki, to masz PlayerUnknown właśnie.
Jest wielce prawdopodobne, ale widzisz, no, facet jest bardziej znany niż jego imię, jego prawdziwe imię, nazwisko. PlayerUnknown.
Tak.
Wszyscy wiedzą, kto to jest PlayerUnknown. Twórca Battle Royale, więc koleś na pewno się wypromował w fantastyczny sposób.
Zresztą PlayerUnknown's Battlegrounds nie nazywało się w ten sposób na początku, tylko nazywało się po prostu Battlegrounds. I to był mod Battlegrounds do Army.
Było tak. I dopiero potem właśnie jak weszło studio, które postanowiło właśnie popracować z nim osobiście, to wyewoluowało to właśnie w najpopularniejszą grę.
PUBG.
Tak jest. PlayerUnknown's Battlegrounds.
PUBG, jeżeli chcemy.
Ja mówię PUBG.
PUBG, też można PUBG mówić.
Tak.
No ale właśnie, Fortnite, tak? Wyszedł Fortnite
tak.
Który...
Do tego stopnia właśnie się zrobiła z nim heca, że w sumie ten ich tryb Battle Royale stał się popularniejszy od samego PUBG'a w pewnym momencie i ludzie masowo rzucali się właśnie na to.
To znaczy, to jest akurat troszkę...
Na wyrost.
Na wyrost z prostej przyczyny, dlatego że PUBG akurat jest grą płatną.
No tak.
Fortnite Battle Royale już nie.
No nie.
Bo zresztą tutaj było też trochę niejasności, tak? Bo przecież najpierw pierwszy Fortnite, jak wyszedł, znaczy zwykły Fortnite, to ten pakiet fundatora był
edycja
płatny.
Bohatera, czy jak to się nazywało, był, do tego, że było pudełko, było płatne. Prawda, ale z drugiej strony cały czas podkreślano już nawet od momentu, kiedy dopiero zapowiadano, że będzie pudełkowa wersja z dodatkami, bo ty właściwie płacisz przede wszystkim za to, że miałeś oczywiście dostęp do bety i do tych dodatków, które ci trochę jednak poprawiają opcję na koncie, ale z drugiej strony mówiono nawet od samego początku, że gra będzie free to play po okresie bety.
Tylko wiesz na czym ja się zastanawiam? Tak zupełnie szczerze i uczciwie? Czy po tym, co się stało z Fortnite Battle Royale, czy oni będą Fortnite rozwijać, czy oni po prostu dadzą szana, szczerze mówiąc?
Zasadniczo ja mam wrażenie, że w obie strony, czyli rozwijanie jednego i drugiego trybu na równi, albo pójście w samo Battle Royale, są moim zdaniem tak samo prawdopodobne, dopóki nie będzie wiadomo coś na temat tego, ile co przynosi zysku. Czy sam Fortnite ze swoimi zwykłymi przedmiotami i tam kupowaniem tych edycji deluxe i tak dalej, czy to ma sens, czy nie lepiej po prostu jechać na Battle Royale, który oczywiście będzie w bazowej formie dostępny za darmochę, ale będą masowo wprowadzać paczki, skórki i inne takie duperele, które potem po prostu generują milionowe zyski.
Natomiast z Battle Royale jest, znaczy z Fortnite Battle Royale jest też taka sytuacja, że dlaczego on, bo tak mówiliśmy, dlaczego on był taki popularny, skąd się ta popularność wzięła.
Dość powiedzieć, że przecież właśnie twórcy PUBG'a w sumie postanowili zgłosić sprawę do sądu z powodu Fortnite'a.
Tak. Ale sąd chyba to odrzucił, jeśli się nie mylę.
Wiesz co, nie czytałem jakoś
informacji. Też było to śmieszne, ponieważ PUBG przecież nie było pierwszym, który ten system...
Nie mówiąc już o tym, że obstawiam, że nie było czegoś takiego jak wniosek do urzędu patentowego, żeby po prostu opatentować jakby
tryb Battle Royale,
więc tutaj sami sobie są winni, że można powiedzieć, że trochę stracili okazję, żeby po prostu być hegemonami rynku.
Ale stary, to przecież tak samo jak swego czasu było z tym, z mobami. Przecież pierwsza Dota, Defense of the Ancients w zasadzie, była modem do Warcrafta trójki.
Tak, ta legendarna właśnie. Tak, i tam grałeś jeszcze przecież postacie, to były normalnie postacie z Warcrafta trójki.
Oczywiście,
z tego, co
pamiętam, to był zwykły mod. No. Zresztą dlatego, na przykład jak masz w Docie, teraz już w dwójce, mechanizm tak zwanego last hitowania, czyli że złoto dostajesz tylko za ostatnie uderzenie w potworka, to przecież to wynikało stąd, że taka mechanika była w Warcraftie trzecim i po prostu to nie był jakiś specjalny zabieg, tak robimy, tylko po prostu tak był zrobiony Warcraft trzeci. No i oczywiście.
Ciekaw jestem, czy będzie reedycja, albo chociaż Warcraft 4.
Warcrafta 4 bym przytulił. Bardzo chętnie grałbym jak dziki.
Ja się zagrywałem w dwójkę z kolei masowo.
A ja zacząłem od trójki. Pamiętam mała anegdotka, że akurat byłem na obozie. Miałem wtedy lat jeszcze 13 chyba.
No, to było dawno temu.
Tak. Nie aż tak dawno, 30. W każdym razie byłem na obozie, wychodził Warcraft i poprosiłem moją kochaną rodzicielkę, że jak mnie nie ma, żeby mi kupiła. Już się nie mogłem od połowy obozu doczekać, kiedy przyjadę wreszcie i zagram w Warcrafta, bo wiedziałem, że to pudełeczko stoi u mnie na biurku. To był ból po prostu, straszny ból, a nawet sobie nie wypocząłem. No dobra, wracając do...
właśnie Battle Royale.
Do Battle Royale. To znaczy, ja jestem ciekaw, jak sądzisz, co sprawia, że ten tryb jest taki popularny? Wszędzie w zasadzie.
Znaczy, możemy gadać truizmami o tym, że unikatowa mechanika, że generalnie to przyciąga ludzi, że coś tam. Ja obstawiam, że chodzi po prostu o czystą taką chamską rywalizację, że po prostu albo ja dojadę ich wszystkich, albo nie jem kolacji.
Ale zobacz, to jest nawet bardzo podobne do tego, co kiedyś było popularne, czyli klasycznych arena shooterów.
No
i
tak,
deathmatche.
No przecież chociażby Unreal czy Quake'i w sumie bazowały w dużej mierze w trybie sieciowym na deathmatchach. Ja wątpię, żeby ktoś grał w to w jakiś inny sposób. Tak naprawdę dopiero chyba
no
CS.
Jeszcze Capture the Flag.
No tak, a potem dopiero CS wprowadził na piedestał właśnie walki drużynowe, stricte drużynowe, że albo cała drużyna jedzie do przodu, albo drużyna umiera.
I to nawet CS... nawet bym CS-a tutaj trochę traktował odrębnie, dlatego że on nie wyparł arena shootery.
Absolutnie nie.
Arena shootery tak naprawdę
zaczęły umierać po prostu same.
Ale pamiętasz od kiedy? Od premiery Battlefielda.
I Medal of Honor chyba też trochę.
Nie, Medal of Honor to jeszcze była mechanika bardziej, taka...
Może tak, ale generalnie już to takie podejście do takiego właśnie deathmatcha w nowym wydaniu, gdzie nie masz tych wszystkich health packów i tak dalej, tylko po prostu jednak jakoś tam jedziesz w trochę inny sposób. Chyba to
ale w Medalu też to było.
A w Battlefieldzie?
Nie.
No właśnie nie. Battlefield już był tym nowocześniejszym.
Tak, no i Battlefield już tutaj stawiał na grę drużynową. Natomiast PUBG moim zdaniem jest trochę, czy ogólnie Battle Royale, ale czy właśnie PUBG, czy Fortnite Battle Royale, są nawiązaniem do tych takich zapatrywań, złotych czasów, tego, co grało kiedyś w klasycznych shooterach. Czyli to, że tak naprawdę ty nie jest... Tam oczywiście są jakieś walki drużynowe, z tego, co ja wiem. Ja jakoś dużo nie grałem.
Tak, ja kojarzę. Znaczy,
nie wiem, ale się wypowiem.
Tak, ja w ogóle nie grałem, natomiast wiem o tym, że są, że jest jak najbardziej, bo widziałem po prostu u ludzi. Widziałem w Let's Playach, że można się zebrać w drużynę. Jest chyba cały system klanówek i tego typu rzeczy, więc jak najbardziej można.
Natomiast wydaje mi się, że te gry przede wszystkim bazują na tej pierwotnej rywalizacji,
tak,
która kiedyś była właśnie udziałem arena shooterów, a później mimo wszystko, no powiedzmy sobie wprost, takie na przykład, nie wiem, Battlefieldy, to są bardzo fajne gry, ja bardzo lubię w nie grać, natomiast tam się trochę rozmywa ta odpowiedzialność za zespół. Tam możesz dać z siebie wszystko, być na górze tabeli, ale twój zespół przegrał i tak naprawdę, albo na przykład prawie nic nie zrobiłeś, masz w ogóle jakieś małe punkty, ale twój zespół wygrał i w zasadzie, więc wiesz.
Dlatego mi się pod tym względem, jeśli chodzi o takie teamowe shootery typowo, najbardziej mi się podobał Team Fortress 2, który uważam za idealny wzorzec, dlatego że tam nawet jeżeli jesteś medykiem, to masz nadal szansę być na samym szczycie drużyny, tak długo jak po prostu wykonujesz swoją robotę lepiej niż ktokolwiek inny. I to jest najfajniejsze, każda klasa ma tam znaczenie.
Dokładnie. Battlefieldy próbowały to troszkę
Oni podeszli od innej strony też.
Od innej strony podchodzić, ale to mam wrażenie, że to wyszło tak dosyć połowicznie.
Taki rozkrok.
Tam jest bardzo dużo aktywności chyba, czy rzeczy, które odciągają cię od tej takiej czystej rywalizacji.
Da się powiedzieć, że dosyć dużo czasu chyba niektórzy spędzają właśnie testując modele fizyczne po prostu, żeby wyskakiwać z samolotu, samolot sobie gdzieś tam leci, zabijasz przeciwnika, wskakujesz z powrotem do tego samolotu, tego typu chocki-klocki właśnie.
Tak, więc to są różne takie, tego typu akcje. Natomiast tutaj Battle Royale bardziej stawia na tą czystą rywalizację. To, czy kiedyś były shootery, tak, więc wydaje mi się, że to jest...
Myślę, że to jest właśnie klucz.
No i stary, potencjał streamowy.
Och.
Potencjał streamowy dla...
Zwłaszcza jeżeli wprowadzą te wszystkie unboxingi i tak dalej, jeżeli by poszli w takie jak CS w Daily Case Openings, to przecież oni zarobią jeszcze więcej kasy, jeszcze więcej to się będzie o Battle Royale mówiło.
Zresztą w ogóle Battle Royale, wiesz, jest o tyle fajne, że jedna rundka w niego trwa, zależy od tego, jak dużo jest osób, oczywiście zależy od tego, czy grasz w PUBG, która zwykle dłużej trwa, czy w Fortnite'a, który trwa trochę krócej, ale runda trwa tak między 15 a 45 minut. To jest, zwykle.
Tak, czyli to jest akurat dobry patent, że wracasz ze szkoły czy z pracy, odpalasz sobie grę, popykasz te pół godziny, zanim po prostu wróci ktoś inny i będzie chciał skorzystać z kompa i już.
Ale słuchaj, tu jeszcze chodzi właśnie o streamy. To jest idealne do streamowania. Rozgrywka jest na tyle długa, zresztą też nie zawsze dotrwasz do końca, pamiętajmy.
Oczywiście.
Na tyle długa, że coś tam można pokazać i nie ma takiej monotonii, a na tyle krótka, że nie masz tego, że dobra, nie zacznę kolejnej gry, dlatego że jak zacznę kolejną rozgrywkę, to wtedy już będę musiał streamować, albo skończę jutro, albo będę musiał streamować przez kolejną godzinę, już mi się nie chce, albo nie mam czasu, nie mogę, cokolwiek.
Tak.
Więc ta gra ma bardzo duży potencjał streamowy. I moim zdaniem to jest też ogromna zaleta takich gier. Zresztą da się w nią też grać samemu, bo niektóre gry na przykład wymagają kooperacji, żeby sensownie wyglądać na streamie, żeby cokolwiek tam zrobić. W PUBG możesz grać samemu, nie musisz grać w koopie, możesz się świetnie bawić, mogą wyjść bardzo fajne akcje. Zresztą tam jest też tak zwana... nazwijmy to, emergentna historia, tak? Czyli historie, które same się dzieją, których nikt nie zaprogramował, tylko po prostu pewien splot wydarzeń sprawił, że coś fajnego tam się zadziało. I to jest idealne do pokazywania na streamach, co sprawia, że streamy są bardzo popularne, co sprawia, że gra jest bardzo popularna, co tym bardziej sprawia, że streamy są bardziej popularne.
Właśnie, a tak,
i tak dalej.
Zaczynając właściwie od dyskusji, bo wspomnieliśmy o tym, że plotki sugerują, że RDR2 będzie miał właśnie taki tryb. To byłoby dosyć ciekawe, bo w zasadzie o ile Pubek na Xboxie One jak działa, to chyba każdy wiedział, kto po prostu kupił w okolicach premiery. Ale twórcy uczciwie zaznaczali, że może nie wszystko jeszcze być doskonałe.
Tak, więc patche już wyszły.
On regularnie, zresztą tak samo pecetowa wersja, która też wiem, że kolega się skarżył trochę, że po prostu mu nie idealnie działa, więc kupił sobie na Steamie i po prostu dokonał zwrotu i tyle. Bo mu jednak nie podobało się granie w 5 klatkach na sekundę. A tutaj właśnie ciekawe, jakby to wyglądało, biorąc pod uwagę, że RDR w tym momencie na 100% wyjdzie tylko na dwóch konsolach oczywiście, na Xboxie One i na PlayStation 4. Mówię, że na 100% tylko na tych dwóch, co nie znaczy, że Rockstar czegoś nie zmieni, bo kto ich tam wie. Ale z drugiej strony, czy to byłoby tylko zamknięte sieciowe rozgrywki między graczami na PlayStation 4, a odrębne dla Xboxa One? Czy może ktoś by się pokusił właśnie o taki typowy cross-platform, że jednak Xbox One i PS4?
To byłoby fajne, ale strzelam, że Sony tego nie będzie chciało. Dopóki Sony ma przewagę,
tak, dopóki
to
ma w zasadzie
cholernie nie na rękę.
Dopóki ma kartę w grze, taką główną kartę po prostu, jaką jest to, że PlayStation 4 jest, jak sami dumnie podkreślają, najpopularniejszą konsolą tej obecnej generacji po prostu, jaka się sprzedaje.
Tym bardziej, że zauważ... Jeden argument, który często jest przytaczany przez osoby, które kupują PlayStation 4, to jest argument pod tytułem: kupuję PlayStation 4, ponieważ moi znajomi grają na PlayStation 4.
Tak.
Gdyby teraz nagle była otwartość, to znaczy mógłby grać i z jednymi, i z drugimi, to w tym momencie dla Sony ten argument by odpadł.
To jest trochę strata
wtedy. Więc ja wcale się nie dziwię Sony, że broją się rękami i nogami przed...
Ja to rozumiem, choć z drugiej strony trochę bym utyskiwał, bo to może być na swój sposób troszeczkę nudne, kiedy nie możesz porywalizować z innymi ludźmi, musisz tylko i wyłącznie z tymi, którzy mają PlayStation 4.
Jakbyś grał o swój własny gruby hajs, to pewnie wolałbyś, żeby było nudno, niż żeby nie było.
Oczywiście, ja wiem, że to nie jest w gestii sane, ale jako, ja mówię to z perspektywy czysto graczowej.
Nie, no oczywiście, to ja się
jako gracz bym nie był zadowolony, gdybym mógł rywalizować tylko z PS4-kowcami. Chciałbym zobaczyć, czy na pewno PS4 dominuje nad X-Klosem i tyle. I to już byłby dla mnie pretekst, żeby sięgnąć właśnie po cross-platformę.
Ale teraz wróćmy na chwilkę jeszcze do tego RDR-a. Czy taka rozgrywka by pasowała do RDR-a? Twoim zdaniem?
Biorąc pod uwagę, że no, odnieśmy się do Red Dead Redemption, nie do Red Dead Revolver, natomiast do Red Dead Redemption. Generalnie biorąc pod uwagę, że jest to w zasadzie GTA na dzikim zachodzie z masą jeżdżenia na koniu, po preriach i tak dalej. Mhm. Jakoś mi się to nie widzi.
Mówisz?
No, tak a szczerze.
Mi by się to akurat bardzo widziało. To znaczy,
chyba, że wiesz co, może nie w formie takiej, że po prostu latasz po tej wielkiej mapie prairie i w ogóle, nie, tylko jakby jakieś tak ograniczenie. Właśnie, to jeżeli by było to jakieś, wiesz, ramy, jeżeli by to były jakieś ramy działowe i tak dalej, jasne, to by miało trochę więcej sensu.
Wiesz, ja myślę, że oni by nie wzięli całej mapy z klasycznego RDR-a, dwójki, tylko po prostu by musiało być do tego odpowiednie
jakaś nowa instancja, tak?
Tak, ja bym tutaj w ogóle to tylko w tej...
Bo o ile wiem, w PUBG-u tam nie jest tak, że masz tam jakąś nie wiadomo jak gigantyczną mapę. Ona jest duża, owszem, ale...
Tak, ale do przejścia.
Ona nie jest nieograniczona i pewnie w ciągu jednej rozgrywki, jeśli ci nikt nie capnie w trakcie, to możesz ją po prostu przejść.
Oczywiście, no wiesz, moim zdaniem RDR byłby do tego idealny, wręcz do takiego trybu, dlatego że wiesz, masz pojedynki kowbojów.
Tak, to masz, jeśli chodzi o samo lore, to masz
lore by to idealnie pasowało. Nie mówiąc już o tym, że gdybyś
samo miał... południe, te wszystkie spaghetti westerny.
Dokładnie, już nie mówiąc o tym, że gdybyś miał, wiesz, nie miałbyś pewnie karabinów maszynowych. Znaczy, owszem, w tamtych czasach były już samopowtarzalne.
Kartaczownica Gatlinga została wymyślona w XIX wieku. Tak, pierwsze projekty to był jeszcze XIX wiek. Oczywiście ją
potem... RDR to się chyba dzieje... Kiedy?
No to musi być chyba klasyczny dziki zachód, więc ja myślę, że druga połowa XIX wieku.
No tak, w sumie fakt.
Tak mi się wydaje. Ja też fachowcem w tej kwestii nie jestem, więc ale zdaję sobie sprawę, że ktoś może nas poprawić w komentarzach.
Ale powiedzmy sobie wprost. Wziąć kartaczownicę Gatlinga w łapę i biegać to Seneda, o ile nie jesteś Arnoldem.
Absolutnie, więc nie ma szans. Ale z drugiej strony pomyśl o już pewnej modyfikacji rzeczywistości, czyli powóz konny z kartaczownicą Gatlinga.
Kurde.
I tu jest już wręcz wymuszona taka współpraca pomiędzy graczami, że jeden będzie powoził, bo nie da się tego zrobić tak, że po prostu jeden koleś, wiesz, koń na autopilocie i jolo, nie, właśnie, tylko że jeden koleś automatycznie, autentycznie musi powozić, może mieć krótką broń tylko, albo jakieś tam, nie wiem, broń ręczną, a drugi operuje gatlingiem, względnie nawet jeszcze trzeci jest jakby towarzyszem, który podaje na przykład pasy z amunicją czy inne cuda.
No tak, to byłoby, raz, że to mogłoby być fajne, dwa, że wyobraź sobie, jakie zasadzki można by było fajnie robić. Nie mówiąc już o tym jeszcze, że pamiętaj, że wtedy, w tamtych czasach były powtarzalne karabiny, które dosyć szybko strzelały, ale to były rzędu, nie wiem, 2 strzały na sekundę?
Ale to już jest pewna doza progresu.
No, ale wiesz... Chodzi o to, same wymiany ognia w takich grach mogły być fajne. Wyobraź sobie, że parę osób się w takim salonie schowało, kilka próbuje szturmować ten salon. Wow, grałby. Grałbym jak dziki.
No, w gruncie rzeczy ma
Więc wydaje mi się, że
umówmy się, nawet tak wybrać, że wejdą.
Spoko.
Jeszcze tak jak myślę nad tym głębiej, to czy twórcy muszą czuć się ograniczeni, że ma być tylko broń z danego okresu po prostu ściśle trzymana. Wiadomo, że to w single playerowej rozgrywce by koszmarnie raziło, gdyby na przykład był nowoczesny Gatling Gun. Tak po prostu dostępny, chyba że okresowo by pasował, bo też nie pamiętam, kiedy dokładnie wprowadzono i kiedy go testowano. Ale wiesz, w trybie multi no można trochę polecieć już w kosmos, tak jak chociażby z Battlefieldem 1, no, który jednak oczywiście troszeczkę odleciał.
Dużo odleciał Battlefield.
Więc otóż to. Znaczy, ale można. I nadal jest to satysfakcjonująca rozgrywka, która pewne ramy trzyma, Choć nieściśle.
Chociaż ja bym tutaj był zdecydowanie bardziej za tym, żeby jednak te ramy były mocniej utrzymane. Dlaczego? Mm. Dlatego, że gdyby zrobili teraz tak, że miałbyś powtarzalne tam, nie wiem, pistolety, karabiny, cokolwiek z, szybkim, mm-hmm. z szybką wymianą ognia, to byłby to kolejny Battle Royale.
No,
a gdyby jednak trzymali się tych ram, to mógłby to być zupełnie inny Battle Royale,
jakiego
jeszcze
to
nie
bardziej
było.
Red Dead Royale, tak?
Coś Red Dead Royale. Dokładnie. No widzisz, pamiętaj, że jeśli tą nazwę wykorzystają, to musimy się o nasze tantiemy.
To grube miliony.
Pamiętaj, naprawdę. Zapiszemy to.
No, zaraz zapiszemy. Dokładnie.
Czyli co? Jak myślisz? Za Battle Royale w RDR-ze? Czy przeciw?
Powiem tak. Nadal trzymam się zdania i tak i nie. To znaczy, z jednej strony uważam, że nie ma sensu pchać się zawsze w Battle Royale, nawet jeśli jest popularne. Mhm. Zawsze lepiej wymyślić coś własnego, oryginalnego i rozpromować to w odpowiedni sposób, niż po prostu małpować pewne projekty, nawet jeżeli są genialne. Z drugiej strony uważam, że pomysł, gdyby go w jakiś sposób obudować Red Deadem, a dopiero tam wsadzić w sam środek to Battle Royale, mogłoby być spoko.
Ja na to właśnie liczę. Mhm. Dobra, słuchajcie. Myślę, że tematy na dzisiejszy odcinek żeśmy wyczerpali.
W miarę, tak.
Jeszcze na końcu, jako że oczywiście wiecie, że jesteśmy podcastem Move. Co się działo, co się u nas działo? Najpierw powiem troszeczkę o kompanii.
Bo ty się będziesz tym
kompania odżywa. Będziesz, zajmuję się, a nie będę się zajmował. Ja się tu nie obijam.
Jasne. Ej. Jasne. Nie, no dobrze.
Kompania, moi drodzy, odżywa. Pewnie już zauważyliście, jest coraz więcej towarów i w sprzedaży. Ostatnio część przywróciliśmy, część dodaliśmy nowych. Z 80 paru zrobiło się około 130, więc
ładnie.
Całkiem ładnie. No co, dodajemy nowe odznaki. Wiem, że nie wszystkich was to jara, ale warto się zainteresować, bo potem można chwalić się odznakami przed znajomymi albo zbierać po prostu dla czystego fanu, czystej frajdy.
Czemu nie?
Jest trochę nowości na horyzoncie, o których jeszcze... Znaczy, nie powiem, że nie mogę mówić, bo jakbym chciał, to bym wam wszystko powiedział, ale prawda jest taka, że co do niektórych rzeczy nie mam pojęcia, kiedy się jeszcze zadzieją. Powiem, że się zadzieją za tydzień, a zadzieją się za dwa miesiące i będziecie mnie potem bić, a ja nie chcę.
Nie mówisz o tym, że po co osłonię wszystko.
Ja nie chcę, żebyście mnie bili, właśnie. Więc śledźcie kompanię, będziemy też trochę więcej w aktualnościach rzeczy wrzucali, więc... Możecie popatrzeć, co tam się u nas dzieje.
Mhm. No, z kolejnych tematów.
Z kolejnych tematów.
Ancestors Legacy w naszej ofercie.
I to dzisiaj tak, od rana dosłownie.
Tak
dzisiaj,
jest.
Kiedy to nagrywamy.
Mamy zarówno edycję pudełkową limitowaną z fajnymi gadżetami fizycznymi, jak i edycję cyfrową z cyfrowymi, co prawda, dodatkami, ale też myślę, że całkiem spoko. Ale warto się zapoznać.
Wiesz, my ten podcast najpewniej wrzucimy znając moje możliwości montażowe, które są bardzo żadne. Wrzucimy to dopiero pewnie w poniedziałek i może się okazać, że tej edycji, o której właśnie mówimy, już nie będzie. No, ale...
Zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem. Teraz jest, bierzcie się śmiało, generalnie odwiedzajcie nasz sklep i...
A jeżeli tego słuchacie i już tego nie ma, to po prostu możecie popatrzeć na kartę, jaka fajna edycja była.
Nie, myślę, że aż tak źle nie będzie, więc generalnie przychodźcie śmiało.
Trochę
tak
tego
jest.
Mamy. Fajne są też figurki.
Bardziej limitowane właśnie bym dodał, że będą figurki do Life is Strange niż, myślę, Ancestors Legacy.
Life is Strange Before the Storm.
Tak jest, Before the Storm, bo to jest... prequel dla Life is Strange, z tego co pamiętam.
Tak. No i mamy
do
mamy
figureczki. Tak.
I to z tego co wiem...
To jest Chloe i jej przyjaciółka, zdaje się.
Nie, ale chodzi o to, że z tego co pamiętam, to my te figurki mamy chyba na prawie że wyłączność.
O, tego to ja ci nie powiem, ale bardzo możliwe.
Bardzo możliwe.
My na 100% je mamy w każdym razie. W każdej z możliwych edycji. Czyli zarówno PC, jak i konsola.
Tak. Edycji giry, a nie edycji figurki.
Tak.
Zaznaczmy właśnie, bo to ludzie tutaj pytaliście nas już kilka razy. Tak, kupując grę z figurką, dostajecie dwie figurki.
Tak. Tak. One są chyba połączone, tak mi się wydaje, więc
nie
tutaj
nie wiem,
chociażby
czy one tam są
względu.
Połączone, czy są niepołączone.
Nie istotne.
Ale w
nie
każdym
istotne.
Razie tak dostajecie dwie.
Tak
nic
jest.
Się nie martwcie,
tak
nie musicie jest. Wybierać. Wiem, że zawsze taki wybór jest trudny, więc...
Ale niestety nie ma innych wzorów figurek, są tylko te, które są widoczne na karcie w tym momencie.
No i jeszcze wracając trochę do naszego Kingdom Come.
O którym też trochę żeśmy się porozgadywali.
Premiera już za chwilę, a...
13, czyli za niecały tydzień, dzień przed walentynkami, także może dla niektórych to będzie plan, jak spędzić walentynki na przykład.
No właśnie. Albo możecie zawsze tutaj powiedzieć partnerowi czy partnerce, że hej, a może na walentynki zamiast cokolwiek.
Zamiast walić to, drinki.
Tak, to może w tym momencie byś mi kupiła, albo kupił Kingdom Come, bo ja bym sobie pograł.
I mamy bonusy tutaj do Kingdom Come'a.
Mamy bonusy, mamy, znaczy przede wszystkim mamy tą fajną opaskę na rączkę.
Tak, ale mamy też na dole, z tego co pamiętam, kod, który pozwala zakupić sobie za 0 zł etui na telefon.
A to na rączkę... Zawsze można się pokazać, że lubi się grę.
Chyba, że gra będzie beznadziejna, to wtedy oczywiście wiadomo, że zostanie to schowane gdzieś do szuflady niepamięci, ale to, za to też nie możemy odpowiadać w żaden sposób.
Nie, strzelam, że gra poniżej pewnego poziomu nie zejdzie. No, może być, tak. może to nie być mega hit, ale strzelam, że raczej kaszany nie powinien.
Obawiam się, że to nie jest dobry moment na mówienie o tym, bo po prostu zaraz się przekonamy, jak to będzie dosłownie tydzień do premiery, ale...
Najwyżej odczekam na kolejnym podcaście.
Powiedzmy, że jak tam nas w serwisie gry online jest tak zwane oczekiwania, to tutaj może oczekujmy, że to będzie pewien pułap, a liczymy na to, że będzie co najmniej tak dobry, jeśli nie lepszy, ale jeżeli będzie zdecydowanie poniżej tego oczekiwania, to przepraszamy, nie mieliśmy kopii recenzenckich.
A wracając do oczekiwań. Słuchajcie, bo odcinek nam się kończy.
Tak.
Zresztą zaraz nam się kończy rezerwacja salki, więc i tak będziemy musieli się stąd grzecznie ewakuować. To jest pierwszy odcinek. Dlatego
taki
dla nas...
niemalże pilot w zasadzie.
Pilot, tak. Bardzo ważne dla nas jest, żebyście podzielili się wrażeniami. Wszelkie co się
uwagi,
podobało, co
się
nie.
Podobało.
Czy tematy wam pasowały, czy to jak mówiliśmy, czy sama koncepcja odcinka wam leży.
Co możemy zmienić, co dodać,
dokładnie.
Co usunąć.
Czy powinno być, nie wiem, dłużej, krócej. Pamiętajcie, że możecie takie komentarze przede wszystkim zostawić u nas na fejsie. Mhm. Możecie w wiadomości prywatnej do nas napisać. Mhm. My to wszystko czytamy, nawet jeżeli czasami odpowiedź zajmuje nam chwilę czasu. No, różnie bywa, ale zawsze czytamy to, co piszecie.
To ważne, tak jak może przypomnijmy jeszcze naszą prośbę, żebyście pomyśleli o tytule dla naszego podcastu.
Tak, bo
fajne
inaczej,
propozycje
inaczej
będą
zostanie tytuł, inaczej zostanie podcast tytuł roboczy.
Dlaczego nie? W sumie może nikt jeszcze takiego nie zrobił, bylibyśmy pionierami też na swój sposób, ale jeżeli znajdziecie jakieś fajniejsze propozycje, dzielcie się śmiało, mamy nadzieję, że też coś wymyślimy.
Będzie VIPcast, work in progress cast. Tak. Dobra, czemu słuchajcie, nie? Miło było, fajnie nam było na pewno tak. pogadać dla was. I co? Żegnam was ja, czyli Tomek Dietrich, czyli Tene.
I Bartek Dąbrowski, czyli Axel.
Do miłego.
Pa, pa.
Na razie.